Dzień dobry, witam Państwa Radio Wisła. Będziemy dzisiaj rozmawiać z panem Januszem Zaorskim z okazji wyświetlania jego filmu Polska Syberiada na Polskim Festiwalu Filmów w Siaro. Witam pana Janusza.
Dzień dobry czy dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy będę słuchany.
Tak jest. Chciałam pana zapytać o tą motywację nakręcenia tego filmu. I mamy dzisiaj rok 2013, minęło tak wiele lat. I teraz nagle ukazuje się film o Polakach wywiezionych na Syberię. Proszę nam opowiedzieć troszkę, jaka była pana motywacja?
Tak, no trudno mi o tym mówić, bo ten film, mimo że nie jestem autorem scenariusza, jest jednym z najbardziej osobistych filmów dla mnie. Dlaczego? Bo losy, część mojej rodziny, jej losy właśnie spowodowały, że zostali zesłani na Syberię i w większości nigdy nie wrócili. I mnie o tym babcia opowiadała. Ja się urodziłem po wojnie, już II wojnie światowej. I ponieważ naokoło ja zrozumiałem jako małe dziecko, że to jest jakiś temat tabu, że o tym nie można mówić, że to jest niecenzuralne. No bo wielki brat, prawda, oficjalnie musiał być naszym przyjacielem, a my jego. A tutaj nagle, że Stalin zsyłał za niewinność miliony osób na Syberię, prawda? Więc ja jakoś podświadomie przygotowywałem się do tego filmu wiele lat. Jako reżyser, zwłaszcza mając okazję wyjazdów zagranicznych, zawsze na polskie filmy, na różnych festiwalach Polonia przychodziła. I potem, jak żeśmy po seansie rozmawiali, to okazuje się, że losy ich bardzo często zahaczały o Syberię. Czy ich samych, czy później już to byli potomkowie Sybiraków. I oni mi zwrócili uwagę, a tutaj na pamiętniki, a tutaj na memuary jakieś. Podrzucano mi książki, które czytałem, które część zabierałem do kraju. Więc ja gdzieś ten temat w sobie miałem, może nie do końca przetrawiony, kiedy producent zaproponował mi scenariusz, który był adaptacją właśnie wspomnień. Autor miał 14 lat, kiedy został wywieziony na Syberię i wrócił do Polski w 1946 roku, czyli był tam dokładnie 6 lat. Tytuł nawiązuje trochę do Homera, do Iliady, Syberiada, Iliada, prawda, również i do filmu Michałkowa-Konczałowskiego, Andrzeja Michałkowa-Konczałowskiego, Syberiada, ale to był taki fresk o Syberii, jak ona się zmieniała od XIX wieku do chyba 78, wtedy film powstał. Ten film miał na przykładzie rodziny, losów rodziny, pokazać no jakby gehennę tej zsyłki i tego życia no po prostu w anomalnych warunkach. To jest w ogóle mój temat. Ja jak filmy realizuję, jak sobie to wszystko uprzytomniłem, to gdzieś w tych najważniejszych pozycjach zawsze jest ten sam temat. Człowiek normalny wobec nienormalnej sytuacji. Człowiek przeciętny wobec wydarzenia nieprzeciętnego. To mnie interesuje i właśnie tak jest. Normalni ludzie z sytej, bogatej ziemi polskiej Syberii, Podole, Wołyń, to przecież były fantastyczne ziemie, nagle tylko dlatego, że byli Polakami, zostali zesłani na Syberię. I oczywiście to się różni, bo część była w Kazachstanie, część była we wschodniej Syberii, w zachodniej, w środkowej. Te losy potem troszkę inaczej się rozszczepiały na terytorium Związku Radzieckiego, ale mechanizm był ten sam. Nagle 15 minut dawano, pół godziny, czasami godzinę na spakowanie czego? Całe życie trzeba spakować w jedną walizkę.
No przecież tak, to jest mój tato pamięta, jak Rosjanie wydzierali im krzesła z rąk. Mój tato był z Lwowa, rodzina była z Lwowa.
A proszę pamiętać, że też wielu nie wiedziało, gdzie jedzie i nie zostali poinformowani. Przecież wzięliby jakieś ciepłe rzeczy. Kożuch na siły, prawda, baranice, bo często wywożono przecież w środku lata i w tych sukienczynach te dziewczynki małe i ich matki i babcie nagle znajdowały się po prostu w minus 40 stopni Celsjusza. Więc to było nieludzkie, ale warto to przypomnieć tym młodszym, którzy może aż tak wnikliwie nie śledzą historii naszego kraju, że chodziło po prostu o to, że był czwarty rozbiór Polski, że po 17 września w wyniku tajnego aneksu do paktu Ribbentrop-Mołotow podzielono ziemie polskie, tak jak w XVIII wieku, prawda, trzeci rozbiór, a przedtem drugi i pierwszy. I do rzeki Bug Niemcy część europejską zajęli, a od Buga w kierunku Moskwy Rosjanie. I Stalin myślał, że tak będzie na aż do końca świata po prostu. I dlatego osadzał tam Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, czyli obywateli Związku Radzieckiego, a Polaków po co ich zabijać, jak można mieć tanią siłę roboczą, prawda? No to niech jadą na Sybir, niech ścinają drzewa, drzewo jest potrzebne i w przemyśle zbrojeniowym, ale i nie tylko. Więc miał za darmo niewolników. I to było straszne, bo ci ludzie niczym nie zawinili, nie popełnili żadnego mini przestępstwa za to, że byli Polakami, zostali zesłani na Sybir. Ten epizod wydawał mi się tak straszny i tak krzywdzący, że pomyślałem sobie, nie, no trzeba absolutnie ten film zrobić i pokazać, żeby nie było już białych plam i czarnych dziur w naszej historii.
Tak, bo zaskakująco mało mamy informacji w polskich mediach, no szczególnie w tych popularnych mediach. No jeżeli nie przypominam sobie sztuk teatralnych, nie przypominam sobie filmów aż do Katynia.
Był jeden film Cynga, Leszka Wosiewicza, ale z powodów finansowych oni to robili w Bieszczadach, tam udawali Syberię. To nie wyszło najlepiej, to bardziej przypominało film telewizyjny, prawda? Więc poza tym proszę zrozumieć też i Polaków mieszkających właśnie między Bugiem a Odrą, że nagle się nowy ustrój zwalił, że trzeba nadganiać różne rzeczy, że trzeba antycypować, uciekać do przodu, jak to się mówi. Ja nie chcę w ten sposób kogokolwiek usprawiedliwiać, ale wiem, że było tysiące rzeczy na gwałt do zrobienia, żeby to, co się między 1939 rokiem a 1989 rokiem działo nie tak w Polsce, a prawie wszystko się działo nie tak. Więc ta tematyka gdzieś została. Ja pomyślałem sobie, Boże, przecież to są już niedobitki tych Sybiraków. To są już właściwie tylko dzieci, które jako dzieci były wywiezione. Ja muszę to dla nich zrobić. W Polsce w Białymstoku powstało Muzeum Syberii. My tam oddaliśmy między innymi prycze, które były w naszym baraku, między innymi ten grzejnik, kozę taką, żeby, bo to wszystko było robione tak, jak to było w tych warunkach syberyjskich. Oddaliśmy kopię filmu, żeby zwiedzający muzeum mogli oglądać taki fragment czy inny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym cieszę się, że jakby no, ta tematyka została zauważona i że ucząc się naszej bolesnej historii, młodzi ludzie będą mogli się spotkać z jakąś autentyczną opowieścią.
No i tak jak do tej pory przynajmniej to sala była pełna, to chyba był najbardziej oglądany film na tegorocznym festiwalu w Seattle, czyli świadczy to o tym w dużej mierze, że jest to temat ważny i sporo ludzi postanowiło przyjść i zobaczyć to.
Bardzo mnie to cieszy, bo zajrzałem pod koniec, zobaczyłem osoby oparte o ściany, bo już nie było wolnych krzeseł, siedzące po prostu na podłodze, także to jest zawsze dla twórcy wspaniały dowód tego, że trafił w swój czas, że trafił w temat, który interesuje. No mam nadzieję, prowadzi producent rozmowy, jest dość duże zainteresowanie bardzo poważnych dystrybutorów, zarówno kinowych, jak i telewizyjnych. Jeszcze nie mogę rąbka tajemnicy uchylić, zwłaszcza, że nie ja prowadzę te rozmowy, tylko producent, ale właśnie opowiadał mi, że wszystko na to wskazuje, że w tych największych krajach europejskich na pewno już ten film będzie pokazany, natomiast no, bardzo możliwe, że w Kanadzie, może dla Polonii, zobaczymy jeszcze, może w formie, prawda, Blu-ray czy DVD, to wszystko jest w trakcie właśnie w tej chwili przesądzania.
To może opowiem Pan troszeczkę o robieniu samego filmu, bo wspominał Pan, że zdjęcia odbyły się faktycznie na Syberii, w miejscach, w których obozy istniały.
Tak, oczywiście z tymi obozami w tajdze to jest tak, jak powiedzmy per analogiam z dżunglą, że to bardzo zarasta. Oczywiście nie tak błyskawicznie, bo podobie już przecinka zrobiona w dżungli już jej nie ma.
No i nie sądzę, żeby ktokolwiek dbał o utrzymanie pamiątek.
Podobno są takie snobistyczne wycieczki robione, że można na pryczy w gułagu, prawda, przespać noc w takim pseudo hotelu, zjeść tą strawę okropną, którą oni byli karmieni i tak dalej, i tak dalej. No ale to są już jakby, że tak powiem, dla masochistów egzotyka, chyba bardziej. Egzotyka, tak. Natomiast my żeśmy chcieli dotrzeć do tych miejsc, gdzie działa się autentyczna akcja. Działa się między Irkuckiem a Krasnojarskiem. czyli to jest środkowa Syberia. Pojechaliśmy tam, bo to wydawało mi się absolutnie podstawowe, że musimy zrobić zdjęcia tam. I tak się stało. Zawieźliśmy nawet motolotnie, żeby zrobić ujęcia z góry, bo ja cały czas się zastanawiam, jak pokazać bezmiar i bezkres, prawda? Najłatwiej to widać, jak się leci samolotem i przez 3 godziny ten sam pejzaż zaśnieżonych szczytów drzew w tajdze. Przepraszam. Natomiast z pozycji 500 metrów nad ziemią, kilometra, no widać, że po horyzont, jak się zrobi panoramę 360 stopni, że ich nawet nie pilnowali. Bo jak uciec?
Tak.
Jak jest 1000 kilometrów do najbliższej stacyjki, a wilki po drodze, a mróz, a kra i tak dalej, i tak dalej. Więc to były przeciwieństwa straszne i te przeciwieństwa też i nas spotkały, bo było tak zimno, że elektronika wysiadła, że nie mogliśmy sobie poradzić z rejestracją. I pierwsza tura wyjazdu zakończyła się właściwie dokumentacją. Wróciliśmy w marcu, bo niespodziewana fala mrozów przyszła, których synoptycy nie podejrzewali. W związku z tym pojechaliśmy już w marcu, kiedy temperatura, jak dla nas na potrzeby filmowe, była idealna między minus 10 a minus 15. Dlaczego? Bo wtedy chuchy idą.
Ach, widać parę.
Po prostu inaczej. Ja nawet widziałem taki film polski, Baza ludzi umarłych, gdzie było tak zimno, że w wiadrze woda zamarzła. No i oni zrobili zamarzniętą wodę, ale jak ci ludzie o tym mówili, to chuchy nie szły im z gęby. To ja widzę, że to jest wszystko podruba, tak. Że to nie jest. A u nas wszędzie, nawet w pomieszczeniach, bo my żeśmy jedną dekorację wybudowali w lasach pod Warszawą na Polanie. Była śnieżna zima, był mróz, w związku z tym w jednym ujęciu z baraku wychodziliśmy na podwórze albo wracaliśmy. I nie było żadnego udawanstwa, bo teraz animacja komputerowa, można cuda niewidy robić. Zależało nam właśnie tam, na przykład w czasie dokumentacji znaleźliśmy opuszczoną cerkiew. Tej sceny w ogóle nie było w scenariuszu. Ja po prostu doszedłem do wniosku, że musi być, że dotrze ten bohater idący po lekarstwa dla umierającej żony i wchodzi do cerkwi. To jest jakaś inna wiara, pusta, wiatr hula po tym wszystkim, on tak jakby chciał się modlić, ale to nie jego Bóg. No, ta scena jest sceną metaforyczną, trudno mi kropkę nad i stawiać i na ten temat mówić, bo każdy sobie ją może jakoś troszkę inaczej na własne potrzeby zinterpretować. Ale takie były właśnie i żeśmy robili w Krasnojarsku. Dlaczego? Tam jest zapora i tam po prostu zamarza jezioro. To jezioro jest tak wielkie, że oni mówią morze. I to jest bezkres dopiero. Jak idzie Adam Woronowicz, który gra głównego bohatera, to my nadlatując lotnią widzimy, że zanim ten brzeg jest gdzieś za 50 kilometrów, przelatujemy, wywracamy się na niego, a za nim jest też 50 kilometrów. Gdzie on idzie? Gdzie on dojdzie? On przecież nigdzie nie dojdzie. Prawda? Nie mamy takich plenerów w Europie. Po prostu. Trzeba było tam pojechać i mimo mrozu, mimo tego, że po prostu człowiek gdzieś od 8 do 10 minut wytrzymuje na takim dużym mrozie. Potem musi się ogrzać w namiocie, w samochodzie, musi wypić herbatę, najlepiej góralską. I jakoś po odpoczynku może pracować, ale sprzęt staje
sprzęt
po prostu.
Wysiada, tak.
Nie jest do tego przyzwyczajony, więc tak jak, ale nie tak ten byłoby mówić o naszych kłopotach wobec tego, co dotknęło tych prawdziwych zesłańców. Tak. Oni mieli minus 40 w zimie, a plus 40 w lecie, w związku z tym sercowcy, osoby chore na serce, po prostu no, odchodziły, bo takich przeciążeń nikt nie mógł wytrzymać. Plus jeszcze ten terror NKWD, prawda, to wszystko powodowało, że człowiek był szczęśliwy, że przeżył. I co właśnie za tym idzie? Ja ten film chciałem również zrobić dlatego, że to nie jest o kolejnej przegranej naszym powstaniu, jakimś zrywie narodowo-wyzwoleńczym. To jest film o zwycięstwie. Przecież część z nich wróciła. Oczywiście Polska nie w tych granicach, które powinny być. Polska nie z takim ustrojem, który powinien być. Ale jednak oni ocalili życie, czyli wygrali i z generałem Mrozem i z marszałkiem Stalinem.
Jakie jest zainteresowanie? Czy budzi się jakieś zainteresowanie po wschodniej stronie granicy tą historią?
Budzi się. W Polsce zobaczyło prawie 400 tysięcy ludzi ten film, który ma przecież bardzo trudną, poważną tematykę. To nie jest żadna komedia romantyczna. więc uważam, że to jest bardzo dobry wynik. A przede wszystkim nagle podniosły się rozmaite głosy, jestem zapraszany. Mieliśmy już pokazy w Wilnie, w Lwowie, w Kijowie, w samym Krasnojarsku, gdzie przyszli Rosjanie, gdzie przyszli Sybiracy, niektórzy już tak zrusyfikowani, że słabo mówią po polsku. Skończyła się projekcja i zaczęli śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła. No, czy ja mogę mieć lepszą zapłatę niż taką scenę? To jest po prostu po to człowiek żyje, żeby widzieć, że zasadnie wybrał zawód, że dobrze, że zrobił taki film.
No mało,
i też paradoksalnie wydaje mi się film bardzo dla naszych Polaków na obczyźnie. Bo właśnie oni między innymi w niezgodzie na zastany po jałtowy świat nie zostali w kraju. Musieli żyć tęskniąc za ojczyzną. I tutaj kawałek prawdy jest im niezbędny, żeby wreszcie nie oszukiwać, nie przemilczać tych kompromitujących totalnie władzę i reżim i ustrój spraw takich jak wywózki.
Tak, no i mało które medium jest w stanie dosięgnąć takiej dużej ilości ludzi w tak wyrazisty sposób.
Więc Polonia z jednej strony tak, ale z drugiej tutaj muszę się pochwalić, aczkolwiek tutaj no, to nie moja inicjatywa, tylko posłanka z Estonii, nie, z, przepraszam, ona jest z Łotwy. Była minister spraw zagranicznych Łotwy, jest europosłanką, ona ten film gdzieś widziała i z jej inicjatywy w końcu listopada będzie pokaz w Brukseli, w Parlamencie Europejskim i film będzie pretekstem do dyskusji, na którą mnie zaproszono właśnie o wywózkach. Jak uniknąć tego, co było domeną powojenną? Przecież aż 20 milionów ludzi zmieniło kraj. Musieli się przemieszczać, prawda? Ze wschodu Polacy do Wrocławia, Szczecina, aż do Jeleniej Góry. Z kolei Niemcy sudeccy, Czesi, Słowacy, Węgrzy nagle zostali w granicach słowackich, Czech czy rumuńskich. To jest w ogóle poważny problem migracji wielonarodowościowej, kultur, religii itd., itd. I uznano, że ten film jest bardzo dobrym pretekstem do rozmowy. Cieszę się, bo chcę robić filmy potrzebne.
To co uważa Pan, że może być wynikiem tej dyskusji? Co można zaproponować ludziom?
To już ja nie jestem od tego, to są polityki, to są jakieś standardy, akty prawne, ja nie wiem jak to przebiega nawet, ale ja jestem od tego, żeby jakieś impulsy dawać, bo też jestem normalnym, żyjącym człowiekiem i jak coś mnie boli, to z tego muszę zdać komunikat.
Wszystkie wojny chyba są ekonomiczne, prędzej czy później jest to wojna o teren, o siłę roboczą.
To prawda, ale dzięki wojnom też jakby no, nieprawdopodobnie się rozwój cywilizacyjny pojawia, bo ma pani teflonową patelnię, no bo teflon był potrzebny do podboju kosmosu, prawda? Też jakieś wojny o kosmos, prawda?
A no to była tylko teoretyczna wojna, która posłużyła. No,
lotnictwo jak się rozwinęło.
Wiele wynalazków z NASA usprawniło cywilny przemysł.
Tak dalej, tak. Więc to jest takie to trochę schizofreniczne, no bo nikt nie chce, żeby były wojny, ale jednocześnie one mają też i czasami jakiś pozytywny w sobie problem. Co wcale nie oznacza, że namawiam do wariantów siłowych kogokolwiek i jakichkolwiek osób.
No, dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia i dużej publiczności i owocnych dyskusji.
Dziękuję bardzo i też wszystkich pozdrawiam, ponieważ w Seattle byłem 8 lat temu, miałem wtedy retrospektywę filmów. To jest bardzo fajny festiwal. Mnóstwo przychodzi tutaj osób, nie tylko Polonusów, ale też i Amerykanów. Wszystko się dzieje w centrum, wszystko jest obok, hotel, kino, puby. Także czuję się tu bardzo dobrze i mam nadzieję, że jeszcze raz tutaj przyjadę.
Zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.